Kochani, cieszę się, że mogę dzisiaj wśród Was tutaj być. Jakiś mnie normalnie taki, paskudny wirus chwycił. Nie ma chyba dobrych wirusów, nie? Jakiś każdy jest zły. Ale dziękuję Wam za Waszą modlitwę, za wsparcia, za opiekę, leki, które wysyłacie. Dziękuję i naprawdę to doceniam i myślę, że już wkrótce wyzdrowieję, także będę się mógł lepiej czuć. Kochani, pomódlmy się, dobrze? Żeby Pan błogosławił to słowo teraz. Chwała Ci, Ojcze. Jezus, prosimy Cię o to, abyś dotykał się naszych serc, naszych umysłów, Panie, żeby każde słowo, które będzie stąd wypowiedziane, Ojcze, żeby to było Twoje słowo, a nie moje słowo. Panie, abyśmy mogli dostrzec prawdy duchowe, których jeszcze żeśmy mogli nie widzieć, a może które nam jakoś może już umknęły z naszego umysłu, z naszego serca. Panie, prosimy Cię o to, aby ten czas był błogosławiony. Dziękujemy Ci. Amen. Amen. Kochani, chcę Wam wszystkim podziękować za Wasz wkład, który w ogóle macie tutaj w nasz kościół. Od momentu, kiedy zakupiliśmy ten budynek, tak wielu z Was się tak bardzo stara o ten budynek, o to, co my tutaj mamy. Troszczymy się. I wiem, że ofiarujecie i swoje finanse, i swój czas, który jest tak też doceniony i niezbędny tutaj. Jeżeli zejdziecie do kuchni na dół, będziecie widzieć kuchnia, która jest bardzo, bardzo piękna. To jest też zasługą kogoś, kto hojnie ofiarował. Nawet, wiecie, mamy granity w kuchni. Na dole, tak? Jest to piękne. Kościół nasz naprawdę jest pobłogosławiony. Także dziękuję Wam wszystkim serdecznie, którzy ofiarujecie z siebie, ze swojego czasu i nawet ponad Wasze dziesięciny. Przychodzicie, dajecie, czy ofiarujecie, czy te blaty, czy pracę, czy jakieś inne materiały. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie. W taki sposób Kościół nasz idzie do przodu. Kochamy nasz Kościół, tak? Ilu z Was kocha nasz Kościół? Amen, amen. Także dziękujemy Wam serdecznie. Dobrze, kochani, chciałbym dzisiaj poruszyć temat, taki istotny temat, a w sumie może istotne tematy. Których mówił sam Bóg, sam Pan Bóg za czasów Izajasza, przez Izajasza. Czyli otwórzmy nasze Biblię do Izajasza, pierwszy rozdział i od pierwszego wersetu. Izajasza, pierwszy rozdział. Są to istotne tematy, ważne tematy. I 18 werset czytamy tam tak. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Czy ktoś z nas może powiedzieć amen na to? Kochani, nasze grzechy, obojętnie jakie one są brudne, które się nie podobają Bogu, Bóg mówi, że one zbieleją, że On spowoduje, że one zbieleją, i że staną się białe jak wełna. Kochani, ten pierwszy rozdział tego proroctwa Izajasza, księgi Izajasza, właśnie nawołuje do takiej ważnej, ważnej rozmowy. Wiecie, w życiu przychodzi czas, kiedy musimy usiąść i musimy mieć ważną rozmowę. W rodzinach mamy bardzo ważne rozmowy, prawda? Musimy usiąść, musimy pewne rzeczy przedyskutować. I Bóg tutaj właśnie zachęca, chodźcie więc, a będziemy się prawować, chodźcie, porozmawiajmy, rozważmy to. I wiemy, że ta dyskusja tutaj, ta rozmowa jest bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że sam Bóg jest w nią zaangażowany. W każdą rozmowę, w każdy dialog, który prowadzimy, jeżeli ten dialog jest z Bogiem, jest to bardzo, bardzo istotna rozmowa. Amen. Są rzeczy, których się uczymy, są rzeczy, które musimy zrozumieć. I Biblia nam opisuje często przepraszam, często, że były osoby właśnie w Biblii, które raz na jakiś czas właśnie przeprowadzały rozmowę z Bogiem, przeprowadzały dialog z Bogiem. I tutaj widzimy, że w Biblii, kiedy czytamy, że każdy z nas, każda osoba, każdy człowiek będzie wezwany przed sąd, aby odpowiedzieć za nasze życie. I wiecie, kochani, jeżeli my byśmy byli tylko odpowiedzialni za to i to, co byśmy mogli się tym wykazać, co robimy, to wiecie, nam by to wykazanie takie nie wyszło za dobrze. Nie moglibyśmy się usprawiedliwić z naszych grzechów. Jest takie na przykład myślenie nawet w naszym świecie, że jeżeli wasze dobre uczynki będą przeważać wasze złe uczynki, no to wszystko będzie dobrze. Że zasłużymy na miejsce w niebie. Kochani, tak to nie jest. Obojętnie ile dobrych uczynków byśmy wykonali w swoim życiu, nie zasłużymy na miejsce w niebie. Jak zasłużymy na miejsce w niebie? To jest to tylko przez Jezusa Chrystusa, kiedy oddamy swoje życie dla Jezusa Chrystusa. I Izajasz mówi tutaj właśnie, słuchajcie. I to jest takie pierwsze słowo, które on, takie pierwsze słuchajcie, do którego nas właśnie nawołuje. Słuchajcie, coś ważnego mam do powiedzenia. To jest takie święte wezwanie dla nas. Są to tematy poruszane właśnie w tym proroctwie. Po pierwsze, widzimy, że jest utrata życia. Czy wiecie, że możemy powoli, oczywiście tracimy nasze życie. Każdy z nas w momencie naszego narodzenia już zaczynamy umierać, prawda? Już zaczynamy, nasz oczywiście wzrastamy jako dzieci i później, ale przychodzi taki czas, kiedy umieramy. I wiecie, ale są momenty, są sposoby w naszym życiu, kiedy my prowadzimy życie i to życie może być pełne radości, pełne może mocy, siły, ale w pewnych momentach my nawet w tym życiu po prostu tracimy część, cząstki tego życia. Drugi werset pierwszego rozdziału czytamy tak. Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio, gdyż oto Pan mówi, synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe ciało słabe, od stóp do głów nic nie ma, nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany nieopatrzone, ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwo. Kochani, jak możemy utracić życie? Jednym z takich sposobów, kiedy możemy utracić życie, to jest przez bunt. Czy możemy powtórzyć? Każdy z nas powtórzmy. Bunt. Kiedy człowiek się buntuje, traci życie. Utraca życie. Bóg, Izajasz tutaj przedstawia Boga jako właśnie ojca ubolewającego nad tym, że jego lud, jego synowie odwrócili się od niego, prawda? Czytaliśmy tak, że odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odwrócili się ode mnie. Kochani, historia tego młodego człowieka, który odszedł i zostawił swojego ojca marnotrawnego, prawda? Znamy ją bardzo dobrze, kiedy on wziął wszystko, powiedział, to co dla mnie się należy, chcę teraz wziąć i chcę iść. I on wziął te wszystkie rzeczy, szedł i zaczął co? Zaczął żyć sobie po swojemu, przetracił cały majątek i później wrócił i jego ojciec co? Przyjął jego z otwartymi rękoma. Kochani, to jest właśnie serce człowieka, który właśnie, ojca, który ubolewa. King Lear Szekspira powiedział coś takiego, że jak o wiele bardziej ostre od zęba czy od zębów węża czy żmii jest niewdzięczny syn czy niewdzięczne dziecko. Wiecie, kiedy Bóg tutaj patrzy na swój naród i mówi, ja ich wychowałem, ja się nimi zajmowałem, a oni są niewdzięczni. Wiecie, kochani, czasami my zachowujemy się w taki sam sposób. Czasami my w taki sposób się zachowujemy. Jesteśmy niewdzięczni. Jak tragiczną, jako tragiczną rzeczą to jest widzieć, kiedy dzieci źle się odnoszą, czy źle traktują ojca, który dla nich by wszystko zrobił. Który dla swoich dzieci by no, wszystko tutaj na tej ziemi chciał im zapewnić. I jakim głupstwem jest to, kiedy dzieci odwracają się od swojego niebieskiego Ojca. Kiedy my jako dzieci odwracamy się od Boga Ojca. Po prostu nie można tego inaczej nazwać, tylko po prostu głupstwem. W jaki sposób również tracimy życie? Czy zanika, tracimy, jest utrata życia, to jest przez niewdzięczność. Myślę, że w połączeniu z buntem jest się, no to jest taki grzech niewdzięczności, kiedy człowiek jest niewdzięczny. Bunt jest to no, coś naprawdę tragicznego w życiu człowieka, który idzie za Jezusem Chrystusem, a później obraca się w bunt. I Izajasz mówi tak, wół zna swojego właściciela, a osioł żłób swojego pana. Lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Kochani, nie możemy mówić, że tak, jesteśmy pełni Boga, czy jest Bóg w naszym życiu, ale tak naprawdę ignorujemy Boga i to, co On w naszym życiu mówi i co On i czego On pragnie. Jak możemy utracić życie? Również poprzez takim obciążeniem grzechem, kiedy grzech nas obciąża w naszym życiu. Kiedy ciąży na nas grzech, nie jesteśmy pełni życia. Czy zgadzamy się z tym? Jeżeli chcemy być pełni życia, musimy się odwrócić od naszego grzechu. I naszą myślą czy wersetem przewodnim jest właśnie z drugiej księgi Kronik 17:14. Mam się odwrócić od naszych złych dróg. I kiedy Izajasz właśnie tutaj mówi, biada narodowi grzesznemu. Wiecie, co on mówi? Wstydź się. Kiedy naród Boży zaczyna grzeszyć, zaczyna świadomie chodzić drogami grzechu, Izajasz mówi, wstydź się. Dalej on mówi narodowi czy ludowi obciążonemu winą. Czy spotkaliście kiedyś osobę, czy może jesteś tutaj na tym miejscu i masz poczucie winy? Masz poczucie winy w swoim życiu. Wiecie, jest czasami... Jest dobra wina, ale też jest taka zła wina. Czasami dziecko się poczuje winnym i czasami jest to dobre, żebyśmy my poczuli się winni czasami. Jeżeli jest grzech w naszym życiu, czy coś, żeśmy nieodpowiednio zrobili, mamy się poczuć winni, prawda? Ale jest coś takiego, kiedy ta wina przerasta i cały czas w naszym życiu jest, kiedy my się po prostu od tego grzechu nie odwrócimy. Nie chcemy tego zostawić. Ci, co próbują żyć samemu, bez ingerencji Boga, nie chcesz zostawić swojego życia w rękach Boga, żyjesz właśnie pod obciążeniem winy. Bo sam sobie chcesz poradzić, czy sama sobie chcesz poradzić. Jesteś obciążona grzechem, czy obciążony grzechem. Nie chcesz wszystkiego zostawić. Chcesz sobie sam, czy sama poradzić. Również, jak można utracić życie, to jest poprzez ignorowanie nowotworu duszy. Wiecie, od czasu do czasu w dzienniku czy w wiadomościach zobaczymy, że jakaś znana osoba, na przykład, została zdiagnozowana, że ma chorobę nowotworową, ma raka. I wtedy przypomina nam się to, że taka choroba nie ma po prostu jakiegoś takiego, nie wybiera bogatych czy biednych. Bogaci też mogą tak zachorować. I tutaj to, co czytamy, to jest właśnie, jest nawet coś gorszego niż nawet taki cielesny nowotwór, to jest nowotwór duszy. W co jeszcze można was bić? Gdy nadal trwacie w odstępstwie, cała głowa chora i całe serce słabo, od stóp do głów nic nie ma, nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą. Wiecie, kochani, takie coś, kiedy jest grzech nieprzebaczenia w naszym życiu, kiedy nasze grzechy nie są przebaczone, to jest właśnie taki nowotwór na duszy, że on będzie narastać i te nieprzebaczone grzechy będą nas coraz bardziej przygniatać. I taki człowiek nie będzie chodził nigdy w wolności. Taki człowiek musi wyznać swoje grzechy, zażyć te leki, tą medycynę, którą Bóg daje, a to jest Jego przebaczenie. To jest Jego przebaczenie. Po drugie, jest takie duchowe nieporozumienie. W 11 wersecie czytamy tak. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranków i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć, świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się ciężarem, zmęczyłem się, znosząc je. Kochani, to są bardzo takie twarde słowa. Są bardzo twarde słowa, ale co one tak naprawdę nam mówią? Co te słowa nam mówią? Myślę, że w opisie tego uwielbienia tutaj ludzi w Księdze Izajasza bardzo szybko widzimy, że byli to ludzie, którzy może to robili na pokaz. Serce ich nie było w to zaangażowane. Werset 10 mówi tak: słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Znamy historię Sodomy i Gomory, prawda? I te miasta były przesycone grzechem. Przesycone były złymi rzeczami. Ci ludzie wytworzyli sobie formy religii. Formy, które nawet im ułatwiały, czy może powodowały, że te osoby, ci ludzie lepiej się zaczęli czuć. Jako osobie. Były to ofiary bez znaczenia często. Ofiara, czym jest ofiara? Ofiara, jeżeli to poprawnie zrozumiemy, jest to coś, co tak naprawdę, kiedy dajemy, tej rzeczy nam będzie brakować. Że ta rzecz, którą ofiarujemy, znaczy dla nas tak bardzo dużo. A my często w naszym społeczeństwie tak, no ofiarujemy to, ofiarujemy tamto, ale czy tak naprawdę ta ofiara, to co składamy, ma znaczenie? Czy ona nas kosztuje? Czy ponosimy wielki koszt tej ofiary? Bo gdzieś wkradło się nawet takie myślenie w nasze kościoły, że o tak, ofiarujemy, ale te ofiary tak naprawdę tak dużo nas nie kosztują. Wiecie, ofiara musi nas zaboleć. Kiedy my coś ofiarujemy, dajemy część siebie, część z naszego życia, z naszych rzeczy materialnych, z naszego czasu. To jest coś, co nas kosztuje. To jest coś, co nas nawet zaboli. Boże, ja to Tobie ofiaruję. Chciałbym to sobie zatrzymać, ale ja Tobie to oddaję. Wiecie, w Nowym Testamencie ofiara stała się czymś bardzo, bardzo osobistym. Bardzo osobistym. To jest nasze życie. To jest nasze życie, to co robimy, jak mówimy, w jaki sposób się odnosimy jeden do drugiego. I w księdze Izajasza czytamy tak: co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranków i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Kochani, prawdziwa ofiara jest czymś, czego ci będzie naprawdę brakowało. Coś, co cię będzie kosztowało. W Starym Testamencie były to oczywiście zwierzęta, które były bez skazy, prawda? Były najlepsze. Czy najgrubsze, najwięcej tłuszczu miały, najlepiej wyglądały. To była ofiara, którą Bóg żądał, prawda? W Nowym Testamencie jest to ofiara, którą też Bóg żąda, ale nie właśnie taka ofiara, tylko naszego życia. To, co jest w tobie najlepsze, to, co ty masz, mamy Jemu oddać. Dlaczego? Dlatego, że On nas stworzył. On dał mi moje życie. Więc dlaczego ja bym miał decydować, co z moim życiem będę robić? Niech Bóg decyduje, co z moim życiem będzie robić. Kochani, jest to inne myślenie. W Nowym Testamencie właśnie obrazem takiej ofiary jest, że my codziennie składamy nasze życie na ofiarę dla Boga. Wyrzekamy się rzeczy. Pamiętacie, w tamtym roku, na koniec tamtego roku, mówiliśmy o rzeczach, które powinniśmy się... Jakie są rzeczy w twoim życiu, których powinien się wyrzec, zostawić? I zostawialiśmy to w tamtym starym roku. Zostawialiśmy to, abyśmy do nowego roku z tym nie weszli. Rzeczy, które się Bogu nie podobały, zostawialiśmy, wyrzekaliśmy się. W liście do Rzymian 12, pierwszy werset czytamy tak: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako co? Ofiarę żywą. Jako ofiarę żywą. Świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Kochani, jest to niesamowity moment, kiedy człowiek, który idzie, naśladuje Jezusa Chrystusa, zrozumie tą prawdę. Kiedy Bóg prosi nas o to, abyśmy właśnie przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Kochani, często jest tak, że tak, mówimy, tak, Boże, ja złożę moje życie na ofiarę Tobie, ale zaraz, bo ja nie mam aż tak dużo czasu teraz. W tym tygodniu nie mam czasu. Na następny tydzień też mi coś może pewnie wyskoczy. Nie mam czasu jeszcze. Kochani, czy to jest ofiara? To nie jest ofiara. Kiedy my dajemy Bogu coś, czego naprawdę, co nas naprawdę kosztuje, to jest wtedy rozumiemy naprawdę takie prawdziwe zrozumienie ofiary. Ta ofiara pokazuje, że jesteśmy całkowicie Jemu podporządkowani. Wiecie, kiedy Achaz poszedł do Damaszku, rozmawiał z królem Asyrii i Asyryjczycy, wiecie, byli ludem, który zawsze wywierał niesamowitą presję na innych narodach. I on później Achaz zaczął wnosić bałwochwalstwo i wiarę w różnych innych bogów, małych bożków. I to zaczęło się dziać w ziemi judzkiej. Juda zaczęła się zmieniać, która była właśnie na terytorium właśnie Asyrii, gdzie Asyryjczycy zaczęli wchodzić z ich kultami, z ich żądaniami, ze sposobem uwielbienia, i to zaczęło wchodzić do Jerozolimy. I to jest właśnie taki rodzaj religijnych obrządków, czy jakieś takie kompromisy, które wchodzą i czasami nawet wdzierają się do kościołów. Rzeczy, które Bogu się nie podobają, ale jest taka presja w świecie, Jest taka presja w świecie, a żebyśmy się tak ubierali, a żebyśmy tak mówili takim językiem, a żebyśmy tak siebie traktowali. Jest taka presja wywierana z zewnątrz, ze świata, na Kościół. I kiedy my zaczynamy chodzić w kompromisie, kochanie, kochanie, to się Bogu nie podoba. Mamy zostawić to. I dlatego jest pewne takie właśnie, pewne takie duchowe nieporozumienie. Ofiara bez znaczenia często. Musimy pamiętać, że Bóg przyjmuje. Jest ofiara, która Bogu się podoba, ale są ofiary, które się Bogu nie podobają. W naszym uwielbieniu. Również jest takie monotonne uwielbienie. Monotonne uwielbienie. Kiedy ludzie przychodzą do domu Bożego z takim, no, ze świeckim nastawieniem. Jest to takie, powoduje to takie po prostu, takie uwielbienie, monotonne uwielbienie, bez jakiegoś poświęcenia. Że ofiary dajemy bez poświęcenia i takie coś Bogu się nie podoba. My nic tym nie uzyskamy. Wiecie, co uzyskamy tym? Że tylko pobrudzimy podłogi w kościele. Bo tylko przychodzimy. A nasze serce tak naprawdę nie jest zaangażowane w tym, co Bóg robi i jak się Bóg porusza. Ale gdzieś było jakieś takie zrozumienie i jest często w nas, żebyśmy tylko przychodzili. Tak, dobrze jest chodzić do kościoła, ale samo chodzenie do kościoła nie zmieni człowieka. Człowiek musi otworzyć swoje serce, żeby umysł był również zmieniony. I Pan przez Izajasza mówi tak, gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Abyście przychodzili po prostu tylko, żeby przychodzić. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. Widzicie, w czasach Izajasza ten lud przychodził tylko po prostu, żeby tylko przychodzić. I stało się to takie monotonne. Jeżeli uwielbienie czy Kościół wydaje nam się monotonny, mam nadzieję, że nie. Wiem, że tutaj nikt tak nie myśli. Ale jeżeli, wyobraźmy sobie, jakie to jest monotonne nawet dla samego Boga. Żeby tylko, że ludzie nie tylko tutaj, czy wszędzie na całej kuli ziemskiej przychodzą i tylko po prostu z poczucia po prostu odpowiedzialności, tylko muszę pójść. Kochani, monotonne uwielbienie jest bardzo niebezpieczne. Musimy odsunąć się od tego. Kochani, żeby nasza wiara była taka mocna, żeby była żywa. Postawmy sobie cele w naszym życiu, których jeszcze żeśmy nigdy nie stawiali. Idźmy dalej w naszej sferze duchowej. Stawiajmy runo przed Bogiem. Boże, zrób to w moim życiu. Tak jak teraz z modlitwą jest. Kochani, takie nastawienie mi się tak bardzo podoba. Modlimy się. Niektórzy z was powiedzieli, będziemy się modlić, aż dopóki coś się nie stanie. Aż Bóg naprawdę, aż się przebijemy przez tą jakiś taki mur. I ja myślę i czuję, odczuwam, że cegły w tym murze zaczynają drgać. Że ten mur zaczyna pękać. Kochani, modlimy się tutaj. Wiem, że wielu z was się modli tam, gdzie jesteście. Nasz Kościół nie będzie monotonny, nasze nabożeństwa nie będą monotonne, nasze modlitwy nie będą monotonne, dlatego że to są ludzie tutaj, którzy przychodzą z głębi swojego serca, nasze umysły są zaangażowane, nasze serca są zaangażowane i Bogu takie podejście się bardzo podoba. Kochani, czytamy tutaj, że jest pewny wymóg świętości. Bóg wymaga świętości. Jak wierzycie w to, powiedzcie amen. Bóg wymaga od nas świętości. Obmyjcie się, oczyście się. Usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie stawiajcie się za wdową. Kochani, to są słowa zachęty do tego, abyśmy przestali grzeszyć, abyśmy odsunęli się od naszego grzechu i żebyśmy zaczęli żyć dla Boga w pełni siły, z całym zaangażowaniem. Wiecie, nie jest to łatwo. Po prostu czytamy, uczcie się dobrze czynić. Ale my jako grzeszni ludzie, jeżeli człowiek jest grzeszny, jak taki grzeszny człowiek może się nauczyć dobrze robić? Jest jemu ciężko. Ale kiedy Jezus Chrystus wchodzi do twojego życia i stajesz się nowym stworzeniem, masz nową naturę, wtedy możesz rozumieć wiele innych rzeczy. Wtedy możesz się nauczyć. I kochani, każdy z nas niech będzie otwarty na działanie Ducha Świętego w naszym. Nie miejmy skamieniałych serc, bo kiedy będziesz miał skamieniałe serce, nie będziesz mógł się nauczyć. Nie będziesz rozumieć niektórych rzeczy. Kiedy będziesz miał mięsiste serce, kiedy Bóg będzie nas nawiedzać, kiedy Bóg będzie nas odwiedzać w modlitwie, módlmy się, trwajmy w modlitwie. Wtedy nie będziemy tak jak wtedy, kiedy Izraelici tak postępowali. Bóg wymaga świętości. Możemy się uczyć dobrego, kiedy całkowicie oddajemy się Bogu. Wiecie, to jest bardzo trudne zadanie. Uczyć się dobrego. Jak my to możemy osiągnąć? Wiecie, dobre jest to, że Bóg nam coś oferuje, Bóg nam coś daje. Nie jesteśmy w tym sami, tylko Bóg nam chce pomóc. Więc Boża oferta jest taka w 18 wersecie. Chodźcie więc, a będziemy się prawować. Chodźcie więc. Jeżeli tobie jest ciężko, jeżeli ci jest ciężko postępować dobrze, uczyć się dobrych rzeczy, chodź, będziemy się prawować, Bóg mówi. Chodź, porozmawiajmy. Moje ręce są otwarte. Zawsze możesz przyjść i możemy porozmawiać. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Kochani, diabeł, kiedy coś źle zrobisz, diabeł do ciebie przyjdzie i cię będzie oskarżać. Że twoje grzechy są czerwone jak szkarłat. Że twoje grzechy są czerwone jak purpura. Jesteś niegodny, jesteś brudny, nie możesz nawet przyjść, nie możesz uwielbiać Boga, a Bóg mówi, chodź, będziemy się prawować, porozmawiajmy na ten temat. Porozmawiajmy. Bóg mówi, posłuchaj. Musimy rozprawić się z grzechem. Musimy rozprawić się z grzechem w tym roku 2016. Rozprawmy się z grzechem. Wiecie, kiedy Bóg właśnie mówi, przemawia tutaj, widzimy, że On oferuje nam, że nas nigdy nie zostawi. Nigdy nie pozostawi nas. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Każda osoba ma możliwość do tego, aby się na nowo narodzić. Bóg przyjmie każdego grzesznika. Bóg umiłował tak świat, że swego Syna jednorodzonego dał. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale co? Miał żywot wieczny, kochani. Żywot wieczny. Wiecie, te grzechy są takimi plamami na tych czystych szatach, które my możemy założyć, możemy nosić w naszym życiu. I Bóg chce je całkowicie obmyć, chce je całkowicie usunąć. Ale wiecie, przychodzi kryzys w naszym życiu. Jeżeli, werset 19, jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Jeżeli będziecie się wybraniać i trwać w uporze, miecz was pożre. Bo usta Pana tak powiedziały. Kochani, są to takie bardzo ważne jeżeli. Jeżeli zechcecie być posłuszni, Bóg mówi. to będziecie jeść z dóbr ziemi. Będziecie spożywać z dóbr ziemi. Jeżeli będziecie posłuszni, będę wam błogosławić. Jeżeli będziecie posłuszni, będę się wami opiekować. Jeżeli będziecie posłuszni, pomogę wam w waszych sytuacjach. Jeżeli będziecie postępować według mojego prawa. Ale, lecz, jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre. Kochani, są to takie twarde słowa i czasami, kiedy widzimy takie słowa, kiedy czytamy takie słowa, wiemy, że musimy się zgodzić na te warunki, które nam stawia Bóg. Wiecie, ci, którzy z was macie telefony, te smartphones, tak? Wiecie, że za każdym razem, kiedy na przykład chcecie jakąś app sobie dać na zalogować na swój telefon, to musicie wyrazić zgodę, tak? Na warunki, które ta firma wam daje. Jeżeli nie wyrazisz zgody na te warunki, to co? To nie będziesz mógł to w telefonie sobie zalogować. A wielu z nas, ja dzisiaj na The Branch mówiłem na ten temat i 95%, nawet ponad, jak nie wszyscy. Przyznaliśmy się, że często nie czytamy wszystkich tych wymóg, tych zasad, na które musimy się zgodzić. Tylko po prostu, o tak, szybko, tak, dajemy, tak, zgadzamy się, żeby tylko sobie to załadować. I kochani, w Królestwie Bożym jest inaczej. Kiedy się zgadzamy, musimy wiedzieć, na co się zgadzamy. Kiedy się zgadzamy, kiedy postępujemy w tym charakterze Bożym, Bóg chce, abyśmy się na to zgodzili, żebyśmy wiedzieli, jak mamy postępować. Chciałbym poprosić, żeby grupa uwielbiająca powróciła i zaśpiewamy jedną pieśń. A ten kryzys do nas przychodzi, wiecie kiedy? Kiedy wydaje nam się, że my wiemy lepiej. My wiemy lepiej w naszym życiu. My wiemy lepiej, jeżeli chodzi o to, co Bóg robi, czy co Bóg mówi w naszym życiu. Czy, jeżeli wam zadam takie pytanie, czy wiemy więcej niż Bóg? Oczywiście wszyscy odpowiemy nie. Czy znamy siebie lepiej niż zna nas Bóg? Oczywiście wszyscy powiemy nie. Ale często w naszym zachowaniu uzewnętrzniamy to, że właśnie wydaje nam się, że my siebie lepiej znamy. Czy my sytuację lepiej znamy? Jeżeli mogę wam podać przykład, to podam wam przykład moich synów, moich dzieci. Kiedy siadamy przy stole, przy kolacji, Nancy coś nowego ugotuje. Chłopakom oczy wyskakują. Ale mama, ja tego nie lubię. Tak? Wiemy, o czym mówię. Ale mówimy chwileczkę. Jeszcze nie spróbowałeś. Nie wiesz, jak to smakuje. Jak możesz mówić, że ty tego nie lubisz? Ale mówi, nie lubi, bo jeszcze tego nie jadł. I już wie, że on tego nie lubi. Kochani, możemy się śmiać, ale często w naszym życiu my postępujemy tak samo. W życiu z Bogiem, kiedy Bóg mówi, to jest dla ciebie dobre, a my mówimy, Boże, ja jeszcze tego nie doświadczyłem, ja tego nie lubię. A Bóg mówi, ale chwileczkę, ja wiem, co jest dla ciebie dobre. Przecież moim celem, czy celem mojej żony Nancy nie jest ugotowanie czegoś, co by było dla nich niedobre. Nie zmawiamy się przeciwko nim i nie mówimy, Nancy, ugotujmy coś, co oni tak naprawdę nie będą lubić dzisiaj. Żeby im tak naprawdę, żeby nie lubili. Jaki rodzic tak to robi? My się śmiejemy, ale wiecie, często podchodzimy w taki sam sposób właśnie do spraw Bożych. Gdy Bóg wie, co jest dla nas dobre. Bóg wie, że czasami sytuacje, przez które przechodzimy, są dla nas dobre, może są niewygodne. Może nie są takie słodkie jak cukier. I wydaje nam się, że jemy coś takiego jak gorzkiego, coś niedobrego, to może jest dla nas dobre. Ani w życiu, życie nam wiele rzeczy przyniesie. Ale ufajmy Bogu. Ufajmy Bogu we wszystkim. Ufajmy Bogu. Aby nasze uwielbienie nie było monotonne, abyśmy nie chodzili po prostu tylko swoimi ścieżkami, ale żebyśmy chodzili ścieżkami, które nam Bóg wyznaczył. Powstańmy. Pani, chciałbym, abyśmy podczas tej pieśni postanowili w swoim sercu, w swoim życiu, abyśmy nie tracili życia, abyśmy się nie buntowali, abyśmy nie byli niewdzięczni, abyśmy nie byli obciążeni grzechem, abyśmy mieli właściwe duchowe zrozumienie, jeżeli chodzi o nasze życie. Aby nasze uwielbienie nie było monotonne, ale wnośmy życie. Dajmy, żeby Bóg wniósł życie w nasze życie. Jest wymóg świętości. Bądźmy święci. Pragnijmy świętości. Kochani, nasze życie się zmieni. Nasze życie się całkowicie zmieni.